LGBT to ludzie. To społeczność, którą łączy nie tylko symbol tęczowej flagi, ale także zmaganie się z wieloma problemami takimi jak dyskryminacja, lęk, stygmatyzacja i wiążące się z tym poczucie osamotnienia. LGBT to ludzie, którzy tak samo jak osoby spoza tej społeczności zmagają się z kryzysami życiowymi, problemami psychicznymi, którzy czują i żyją w obliczu bardzo trudnych wydarzeń i wiążących się z tym emocji. W komunikacie Komisji Bioetyki Polskiej Akademii Nauk czytamy: orientacja seksualna nie jest produktem ideologicznej indoktrynacji ani kwestią mody lub swobodnego wyboru. Nie można jej komuś zaszczepić w procesie wychowania czy edukacji. Homoseksualizm lub biseksualizm nie jest chorobą ani zaburzeniem. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a o osamotnieniu osób LGBT+, będę rozmawiać z moim i Waszym dzisiejszym gościem, dr Agatą Lewę, psycholożką kliniczną, międzykulturową, psychoterapeutką systemową, seksozowką, seksuolożką, założycielką Instytutu Pozytywnej Seksualności. Witam Cię serdecznie, Agato.
Dzień dobry, witaj.
Chciałabym Cię, Agato, zapytać, wszyscy doświadczamy strachu w życiu, wszyscy odczuwamy lęk. Czy osoby LGBT+, są częściej narażone od innych osób na tego typu doznania? Jeśli tak, to dlaczego?
No też można powiedzieć, że wszyscy doświadczamy jakiegoś rodzaju stresu związanego w ogóle z egzystencją, z funkcjonowaniem w społeczeństwie. No oczywiście bardzo ważny tutaj jest kontekst i tego jakoś nie możemy wykluczyć z tego modelu biopsychospołecznego, to znaczy, że nie jest tak, że oczywiście indywidualnie mamy jakąś konstytucję biologiczną, każdy z nas żyje w jakimś społeczeństwie i plus do tego mamy jakieś psychologiczne konstrukcję psychiczną, czy też to, jak w jaki sposób wyciągamy narrację stworzymy z naszych doświadczeń jakąś ciągłość. No i niestety, jeżeli chodzi o badania naukowe, no to pod tym względem, jeżeli chodzi o populację LGBT+, no to tutaj jakby są podniesione te wszystkie statystyki dotyczące problemów właśnie z przetwarzaniem emocjonalnym, na przykład lęk, ale też zaburzenia afektywne, radzenie sobie ze stresem, zwłaszcza jeżeli mówimy o funkcjonowaniu osób LGBT+, w społeczeństwach, które dyskryminują, które nie mają regulacji prawnych, które nie wprowadzają takiego dyskursu o akceptacji, tolerancji, o też społeczeństwach, w których ta edukacja dotycząca właściwie o tym, co to znaczy orientacja seksualna, o czym, z czym to się je, ponieważ no, mamy heteronormatywne, w sensie gdyby spojrzeć na to z perspektywy, że jesteśmy że świat jest raczej heteronormatywny, to znaczy, że jest jakaś tam dominacja osób heteroseksualnych, statystycznie przynajmniej jest założony jakiś taki przepis na to, jak dobrze funkcjonować i pod tym względem regulacje i prawne, i instytucjonalne, i też jakoś kulturowo-społeczne są skierowane głównie z myślą o osobach, które wiążą się z osobami płci odmiennej. Nie? Najczęściej myślimy o tym w kategoriach kobieta i mężczyzna. Na szczęście żyjemy w świecie, kiedy dekonstruujemy te różne pojęcia. No i też polecam bardzo Twoją rozmowę poprzednią z Danielem Bąkiem, ponieważ on wyznaje, czy też jest z tej samej szkoły, jeżeli chodzi o poszerzanie tego pojęcia LGBT+, na właśnie pracę z różnorodnościami genderowo-seksualno-relacyjnymi. To znaczy mi się o tyle ta kategoria podoba i on, jak myślę, że jest szersza i też nie związana tak bardzo z walką polityczną o prawa człowieka, tylko właśnie ma taką, ta kategoria różnorodności zakłada też, że osoby heteroseksualne też się w ten model heteronormatywny bardzo często nie wpisują. I to powoduje, że właściwie w Polsce trudno nie doświadczać lęku, jeżeli reprezentujemy jakąś odmienność, jakoś jesteśmy, nie wiem, mamy inne pragnienia, czy jakoś chcielibyśmy się realizować relacyjnie czy seksualnie w inny sposób niż ten, który jest nam na różnych pocztówkach zaproponowany. No i to powoduje właśnie, że to lęki to jest jedna z kategorii. Myślę, że to, co jest bardzo ważne w kontekście stresu mniejszościowego, a to pojęcie rozwiniemy pewnie zaraz jakoś szerzej, to jest hiperczujność. To jest takie uczucie, kiedy na tyle długo i chronicznie doświadczamy lęku, przemocy, jakichś form obrazy, jakichś nadużyć językowych skierowanych do konkretnej grupy, wówczas jesteśmy częściej jesteśmy przekonani, że ten cios nastąpi, niż on nie nastąpi. To jest tak, że jak wsiadamy do autobusu, to raczej nie zakładamy, że nas ktoś okradnie, ale w momencie, kiedy nas okradają za każdym razem, jak wsiadamy do autobusu, no to uczymy się, że być może nie chcemy wybierać tego środka komunikacji, albo że jeżeli nie mamy wyboru, to musimy być bardzo czujni. No i podobnie jest w momencie, kiedy w naszym języku jakoś bardzo sprawnie funkcjonują słowa, które są wulgarne, obraźliwe, stygmatyzujące i po prostu przykre. I na ten moment nawet bym też powiedziała, że te przykrości też już wychodzą poza grupę jakby bezpośrednio zainteresowanych, czyli osób, które identyfikują się jako geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe, ale też na te wszystkie osoby bliskie, sojuszników, sojuszniczki, przyjaciół, przyjaciółki, rodziny, osoby, które w pewien sposób też roztaczają, czy też mają poczucie, przekonanie albo jakąś taką próbę roztaczania tarczy nad swoimi ukochanymi osobami, nie? Że to słowo brzydkie skierowane w kierunku nawet nie osoby homoseksualnej, bo bardzo często ludzie sobie tak rzucają tymi wulgaryzmami ze względu na modę jakiegoś rodzaju, ale bez świadomości, że to wytrąca jakby z takiego bezpiecznego funkcjonowania ludzi, którzy właśnie, nie wiem, jadą z nami w autobusie, siedzą z nami w klasie, pracują z nami w biurze albo są z nami na tej samej imprezie. Także no, ja sobie tak lubię o tym to wyobrażać, że to jakby konsekwencje są długoterminowe i mocne na cały jakby nasz, już nie tylko ten system funkcjonowania taki społeczny, ale też właśnie ten psychologiczny, to znaczy mamy różnego rodzaju objawy psychosomatyczne, czasami już w którymś momencie chorujemy, doświadczamy w różnego rodzaju przypadłości w ciele, ale właśnie jesteśmy w stanie ciągłego napięcia. To znaczy, że nasze ciało jest właśnie tak jak, nie wiem, czy na przykład zdarzyło ci się kiedyś mieć straszny sen i się wybudzić w takim.
Dziś w nocy, czytasz mi w myślach dziś w nocy.
No to właśnie tak, albo właśnie tak jak dziś w nocy taka burza, że się po prostu budzisz i masz takie poczucie, że dzieje się coś złego. No to tak bardzo często osoby, w tym przypadku rozmawiamy o grupie LGBT+, doświadcza tego praktycznie cały czas. Czyli my mówimy o takiej sytuacji, kiedy nasze ciało jest wiecznie napięte. Nie?
Wiesz co, dotknęłaś kilku kawałków ważnych i ja się postaram jakoś nie pogubić ich, ale też pojawiło się jedno pytanie, które jakoś koresponduje z tym, o co i tak chciałam cię zapytać, bo mówisz o tym, że ten stres, ten lęk, to napięcie udziela się także sojusznikom, sojuszniczkom, przyjaciołom, przyjaciółkom, rodzinom, osób LGBT+, albo zwyczajnie osobom, które nie mają zgody na takie traktowanie drugiego człowieka, nawet jeżeli nie są zadeklarowanymi sojusznikami. I myślę sobie, że to jest trudne do tego, żeby też sobie z takim napięciem poradzić, ale pojawiło się pytanie od Hanny, która pyta, jak to jest z końcówkami? Homoseksualizm, biseksualizm czy homoseksualność, biseksualność? Które te formy są prawidłowe? I tak sięgam też do osobistych doświadczeń, myśląc o sobie jako o zdecydowanej sojuszniczce osób LGBT+, że czasami też mnie to wycofuje z dialogu takie myślenie, czy ja nie powiem czegoś niewłaściwego, czy ja przez swoją niewiedzę albo niepełną wiedzę w jakiś sposób nie naruszę czyichś granic i to również jakoś podsyca te napięcie. Powiedz mi, jak możemy sobie w ogóle z takim napięciem radzić, no i jak to jest z tymi końcówkami?
No to przede wszystkim najpierw może zacznę od końcówek, bo to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że tutaj jest duże takie, jakieś takie jeszcze pomieszanie z poplątaniem nawet wśród osób, które ten język współtworzą. Ja lubię myśleć o izmach jako o pojęciach medycznych, czyli homoseksualizm, transseksualizm jako kategorie, które były diagnozowane do któregoś momentu medycznie, w diagnozie psychologicznej czy psychiatrycznej. W momencie, kiedy te kategorie zostały zdepatologizowane, od tego momentu używamy, czy staramy się mówić o tym, żeby używać języka takiego afirmatywnego i właśnie zamieniać izmy na ości, czyli homoseksualność. W ogóle jeszcze, jeżeli mogę tak dodatkowo, bo to być może już jest takie zboczenie zawodowe, ja się czepiam, ale na przykład, żeby starać się też wyjść z takich określeń, jak na przykład homoseksualista, biseksualista, no proszę zobaczyć, jak brzmi heteroseksualista, praktycznie nikt tego nie używa. Nie? To są też takie słowa, które trochę zabierają podmiotowość. Lepiej, jeżeli mamy możliwość, ja rozumiem, że sama czasami piszę, wiem, że to po prostu do strasznej bolączki dostarcza, że trzeba te zdania, zamiast napisać jedno słowo, to trzeba całą po prostu litanię stworzyć, żeby się wyrazić, ale to naprawdę my tworzymy język, językiem, jakim się posługujemy, też w pewien sposób kreujemy rzeczywistość. Więc mówienie o osobach homoseksualnych, osobach biseksualnych, osobach transpłciowych, to nam odbiera tą kategorię też mówienia o osobach konkretnych płci, no bo znowu język polski pod tym względem jest też dosyć radykalny, raczej mamy żeńskie i męskie końcówki, no i tu się musimy bardzo mocno nagimnastykować, żeby stworzyć taki język, który w miarę byłby neutralny płciowo. No ale jeśli chodzi o to, żeby się, czy bać się, czy nie używać tego języka, no przede wszystkim polecam taką uważność na to, jak mówimy i też otwartość i gotowość na popełnianie błędów i otwartość na zadawanie pytań, żeby nie bać się, żeby zapytać, jak się do ciebie mam właściwie zwracać. Nie wiem, pierwszy raz rozmawiam, kiedy za moich czasów albo u mnie w środowisku zawsze się mówiło tak, ale teraz mam wątpliwość, czy to jest właściwe, czy obraźliwe. Jak ty się z tym czujesz, jeżeli w taki sposób się do ciebie mówi, nie? I to powinno być jakby takim pierwszym etapem. No ja też mam takie przekonanie, że osoby, które przygotowują się do zawodów pomocowych, osoby, które będą w przyszłości w swoich gabinetach miały osoby nieheteroseksualne, to żeby starać się wykonać tą pracę, zanim wejdziecie do tych gabinetów. To znaczy wiadomo, że nie jesteśmy w stanie pojąć całej wiedzy o wszystkich problemach ludzkich i że w trakcie naszej pracy klinicznej będziemy poznawać osoby, które będą przeprowadzać historie, których nie będziemy mieć pewności, czy na pewno znamy dobry język, czy na pewno wiemy, co i jak, nie wiem, jak się odbywa, czy jak wygląda, ale na tyle, na ile możemy się przygotować wcześniej, to świadczy o naszym profesjonalizmie. To znaczy taka uwrażliwienie na właśnie pracę z osobami LGBT, na to, jakie są inne czy różne problemy, z którymi te osoby trafiają. Właśnie, bo z jednej strony jest taki błąd logiczny, że nie chcemy dyskryminować, trochę tak jak nie widzę koloru skóry, nie? Że nie widzę różnicy między homo i hetero, wszyscy mają tak samo, te same problemy, ten sam stres, już tutaj nie histeryzujmy, mówiąc kolokwialnie. Ale z drugiej strony, jeżeli przychodzi ktoś, czyli to jest jedna jakby skrajność, a druga skrajność jest wtedy, kiedy ktoś do nas przychodzi, mówi, że ma orientację nieheteroseksualną, i nagle sobie myślimy, ta depresja to dlatego na pewno, że jest gejem. Albo ten problem z seksem to dlatego, że ma tutaj, na pewno jest związany jakoś z tym, że prawdopodobnie jest lesbijką i tak dalej, i tak dalej. Więc warto tutaj być bardzo czujnym, czy przez przypadek nie wchodzimy w jakieś takie ramy swoich własnych przekonań. I jeżeli mogę coś też takiego powiedzieć z mojego poletka, mianowicie seksuologia praktyczna, a mianowicie, że im więcej pracy wykonacie na samych sobie, na swoich przekonaniach, czy treningi antydyskryminacyjne, jakieś treningi pracy z własną seksualnością, to bardzo poszerza takie horyzonty i też daje ogromny wgląd w swoją własną pracę, ponieważ do gabinetu wnosimy swój gender, wnosimy swoją płeć i to nie jest bez znaczenia też, jakie my mamy poglądy, ale też jakie mamy swoje własne historie.
Myślę, że to nie tylko z poletka seksuologicznego, ale psychoterapeutycznego w ogóle, że testowanie i konfrontowanie swoich przekonań zazwyczaj przynosi nam więcej wglądu i wiedzy o nas samych i otwartości też takiej życzliwej, autentycznej na innych. Pojawiają się kolejne pytania i wprawdzie nie tego koniecznie miała dotyczyć nasza dyskusja w takim pierwotnym założeniu, ale myślę sobie, że być może to jest istotne dla osób, które gdzieś zaczynają zmagać się z tym tematem, zaczynają się w ogóle spotykać z tematyką LGBT i myślę sobie, że też często dostaję takie pytanie w gabinecie, skąd się bierze depresja, skąd się bierze, nie wiem, fobia społeczna, a skąd się bierze zaburzenia afektywne dwubiegunowe i zazwyczaj nie ma na takie pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ale pojawiło się tutaj takie pytanie o to, skąd się biorą orientacje nieheteronormatywne i jaki może mieć na to wpływ życiowe doświadczenia, na to, żeby taką orientację mieć. Przytoczyłam komunikat Komisji Bioetyki PAN-u, że oto nie jest zaszczepione w wyniku wychowania, edukacji, nie jest chorobą, zaburzeniem mody czy wyboru, ale może odpowiedzmy na takie pytanie. Skąd się biorą nieheteronormatywne orientacje?
Tutaj dobrze jest to pytanie odwrócić zawsze i zadać pytanie, skąd się biorą heteronormatywne orientacje. Niemniej jednak tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszyscy badacze są pod tym względem, w sensie mamy badaczy, którzy będą udowadniać, że to jakoś, że coś za to odpowiada. Będą takie badania, które mówią o tym, że to kultura, a inne będą mówić, że to absolutnie, że biologia. No i na ten moment ja akurat przynajmniej jestem w takiej grupie badaczy reprezentujących stanowisko, że jest to zgodne z modelem biopsychospołecznym. I tak w ogóle można do tego włożyć wszystkie aspekty dotyczące naszej seksualności i relacyjności, a mianowicie, że właśnie rodzimy się z pewnym pakietem genetycznym, plus na to nakłada się nasze wychowanie, nasze środowisko, w którym się znajdujemy, a kolejnym etapem jest to, jak rozumiemy, jakie wyciągamy z tych wszystkich czynników wnioski i w pewnym sensie ja w jakiś sposób zaczynam się określać i to jest o tyle ważne, że przecież ten dyskurs nie jest nowy, no ale to jest stosunkowo nowy w naszej cywilizacji, dotyczący właśnie to kultura tożsamościowa, kultura właśnie mówiąca o tych wszystkich powstających grupach, które potrzebują bardzo jednoznacznie określić swoją indywidualność na tle innych społeczności. Można mówić o rasie, można mówić o etniczności, religii, nawet takie kategorie jak body positive, czy należenie do grupy fat people, czy ruch zdzir na przykład. Nie chcę tego wrzucać w to samo co LGBT, ale w pewnym sensie to takie rozczłonkowanie różnych tożsamości w obrębie różnych ruchów jest myślę ważne, że znowu wracamy do tego, że czasami nie jesteśmy w stanie nawet w pozycji eksperckiej znać tych wszystkich pojęć, znać tych wszystkich identyfikacji i kategorii, ale dowiadywać się na bieżąco co właściwie i przede wszystkim nawet kiedy przychodzi do mnie kobieta będąca w związku z kobietą, to nie pozwalam sobie, żeby nazwać jej lesbijką ani gejem, nawet jak są wszystkie jakby tutaj czarno na białym dowody na to, śmieję się oczywiście, bo to nie jestem doktorem Housem ani Sherlockiem Holmesem, ale chodzi o właśnie nawet to, jak dana osoba sama chce siebie określać. Nawet powiem szczerze, że bo myślę, że to też jest o tyle ważne, że właśnie najczęściej to osoby nieheteroseksualne są pytane tak bardzo o te różne sposoby, dlaczego taka jesteś, albo dlaczego ty tak funkcjonujesz i co to właściwie znaczy. Ja bym bardzo sobie życzyła, żeby osoby heteroseksualne zadawały sobie dokładnie te same pytania i żeby też poczuć, jak bardzo to jest złożone. To znaczy, że w danym momencie naszego życia podejmujemy pewne wybory sercowe, mózgowe czy genitalne, które są związane nie do końca z jakimś takim naszym własnym głębokim wglądem w to, dlaczego to robimy. I taka świadomość, że będą osoby, które będą wybierać osoby tej samej płci, będą wybierać osoby różnych płci albo płci przeciwnych. I też tutaj pod tym względem to są już bardzo stare badania, czy Kinsey, czy potem jeszcze kolejni badacze, którzy próbowali stworzyć skalę różnego rodzaju. W tym momencie mówimy o skalach trójwymiarowych, to znaczy to pytanie, czy definiuje nas nasza przeszłość, czy definiują nasze fantazje, czy nasze sny, czy zachowania, czy jesteśmy w ogóle w stanie też przewidzieć, jak będzie ta nasza seksualność, czy seksualna trajektoria, jak ona się będzie rozwijać w przyszłości.
Pięknie mówisz, ale pozwól, że przerwę ci, bo spływają falą, kaskadą pytania i pojawiło się takie pytanie, które jakoś uderzyło w moją czułą stronę. Użytkownik o fantazyjnym niku Sum Morski pyta, w jaki sposób na co dzień możemy wspierać osoby, które są na przykład na etapie eksplorowania, poznawania swojej orientacji seksualnej, a czują bardzo duży lęk przed tym, że mogą należeć do grupy LGBT+. Rozumiem, że ten lęk może też się wiązać z kontekstem, o którym wspominałaś, o tym, że takie osoby są dyskryminowane, żyją w stanie takiego zagrożenia. Jak my możemy takie osoby wspierać? Ale też myślę sobie, że jak możemy wspierać osoby, które są zadeklarowane i już jakoś poznały swoją orientację, identyfikują się ze społecznością LGBT+, ale mają trudność na przykład w komunikowaniu tego szerszej liczbie odbiorców. Jak możemy wspierać takie osoby?
Kiedyś być może bym była jakoś taka bardziej hop do przodu, żeby jakoś, nie wiem, kupić literaturę i jakoś otoczyć się tęczowymi emblematami, żeby w miarę to było czytelne dla osób z zewnątrz, że jesteśmy sojusznikami, sojuszniczkami, albo że mamy otwartość, ciekawość. I to właściwie mówię teraz też do osób, które są tworzą swoją prywatną praktykę, mają gabinety i chciałyby w jakiś sposób taki, niekoniecznie być może chcą pisać na swoich stronach internetowych, że są friendly, tylko na przykład, że wchodzi się do gabinetu i jakieś takie są mikrosygnały, symbole, które świadczą o tym, że z nami jako terapeutami można porozmawiać na ten temat. Ale jeżeli chodzi o przyjaciół, rodziców, no oczywiście współpracuję i z kampanią przeciw homofobii, ale trafiają też rodzice, osoby bliskie, osoby LGBT dokładnie z takim zapytaniem, że na przykład one już wiedzą albo jakieś mają podejrzenia, że być może nasza osoba bliska zmaga się z tematem, nie wiem, jakiegoś wątpliwości, albo właśnie jest takie osoby się zastanawiają, czy ze mną jest coś nie tak, że ta osoba nie chce mi, nie wiem, osoba bliska nie chce mi zaufać, czy jest coś takiego we mnie, co świadczy o tym, że mi nie można powiedzieć, w jaki sposób mogę tą osobę najlepiej wesprzeć. Ja to zalecam jednak spokój, trochę to jest tak, no, może to będzie złe porównanie, ale często jak rodzice się pytają, kiedy zacząć rozmawiać z dzieckiem o seksie i to jest trochę tak, że te osoby same zaczynają być gotowe i zaczynają z nami rozmawiać, że można z jakimiś mini sugestiami, można obejrzeć wspólnie seriale, które zresztą dzisiejszy świat jest pełen super seriali, które pokazują w bardzo fajny i otwarty sposób tematykę płci, seksualności, właśnie relacyjności, więc takie wspólne oglądanie i stworzenie okazji na otwartą dyskusję, to jest dużo. Ale warto pamiętać, że proces coming outu nie jest jakby jednorazowym wydarzeniem, że często osoby, które doświadczać siebie jak w jakimś kontraście do innych osób, z którymi są w otoczeniu, właśnie nie wiem, na przykład w gimnazjum, w liceum, czy na etapie dorastania nasi rówieśnicy, rówieśniczki zaczynają jakoś tam łączyć się w pary, jakieś romanse, jakieś mieć pierwsze doświadczenia. I jeżeli to jest, no znowu, żyjemy w heteronormatywnym środowisku, więc te heteroseksualne doświadczenia jakoś są oczywiste, nie? A w momencie, kiedy, nie wiem, pocałuje się dwóch chłopaków albo dwie dziewczyny się trzymają za rękę, no to jest od razu skandal albo jakaś, wiecie, dobra okazja do ploteczki. Więc pod tym względem to jest dużo trudniejsza sytuacja, żeby być tak równi otwarcie, swoją seksualność jakoś tak eksplorować równie wcześnie. Więc na szczęście to się zmienia, bo to jakby słyszę, widzę, mam przynajmniej taki optymizm, że to jest jakby nieuniknione, że coraz więcej młodych ludzi, niezależnie od orientacji seksualnej, wie o tym, że w ogóle można i że jest coś takiego i że w ogóle to jest całkowicie jakby te orientacje seksualne, czyli hetero, biseksualne i homoseksualne, one są równoważnymi orientacjami, że to jest jakby, tutaj nie ma tego, które są lepsze, czy które gorsze. No ale właśnie ten proces jakby ujawnienia się przed samą sobą, myślę, że tu jest kluczowy. Kiedy jakby stajemy, jakoś tak sobie mówimy, okej, jestem gejem, jestem lesbijką, jestem osobą biseksualną, albo kocham się w kobietach. To jest taki moment, w którym zaczynamy czuć właśnie, że być może za moment nadejdzie czas, kiedy będę wybierać osoby w swoim najbliższym otoczeniu, które albo w internecie, anonimowo, gdzie będę testować, co się dzieje, kiedy ja tym bliskim osobom zaczynam to mówić.
Ja sobie myślę, że tutaj zaznaczyłaś taki ciekawy kawałek o tym, że no, odkrywanie też tej swojej seksualności, swojej orientacji seksualnej to pewnego rodzaju proces, w którym normalne jest i wręcz właściwe wątpienie, czy mi się podobają kobiety, zanim dojdę do tej odpowiedzi, że tak, kocham się w kobietach, że jest to pewien etap normalizacji i odpowiadania na te pytania, co w zasadzie mnie pociąga, co mnie interesuje, kim jestem i na tych etapach te wątpliwości się pojawiają i to wsparcie, taka obecność, to jest faktycznie dużo wobec tego, co możemy zaoferować innym. Wiesz co, nawiążę jeszcze do pierwszego pytania, bo mówiłaś o tym, że w naszym kraju trudno jest trochę nie dyskryminować, znaczy nie być dyskryminowanym za pewnego rodzaju odmienność, inność. Ja się zastanawiam, co za tym stoi, że dyskryminujemy mniejszości. No i czym w zasadzie jest homofobia, gdybyśmy mogły sobie też tak porządkując naszą dyskusję, i jak możemy rozumieć zinternalizowaną homofobię?
Są różne teorie, są takie, które mówią, że właśnie to jest lęk przed tym, że jest się osobą homoseksualną, dlatego w pewnym momencie, żeby takie akty właśnie, gdzie jest mowa nienawiści, jakieś takie mikroagresje czy przemoc, to żeby nazwać to jakoś szerzej, a jeszcze jedna kategoria to jest homonegatywizm, czyli właśnie takie negatywne nastawienie z konsekwencjami w formie właśnie wykluczania. Homofobia zakłada właśnie lęk przed, ale to jest szerzej w ogóle, w kontekście w ogóle fobii społecznych, czy ksenofobii. Analizowane jest to w ten sposób, że ta inność wprowadza jakiś element niepewności. To nas konfrontuje właśnie z jakimś brakiem naszej wiedzy, z jakimś brakiem naszego poznawczego jakiegoś obrazu, czy braku jakiegoś doświadczenia. A plus, myślę, że kulturowo tutaj mamy wieki wprowadzania takiego fake newsów, to znaczy, że tutaj można to zwalać oczywiście na Kościół, ale myślę, że bardziej na historię i kulturę, a mianowicie w ogóle kryminalizacja jeszcze wtedy homoseksualizmu, traktowanie pewnych zachowań seksualnych jak grzech. W ogóle jako ciekawostka, myślę, że to jest super ciekawe językowo, że w ogóle heteroseksualizm wszedł do języka angielskiego, do słownika w 1931 roku, ponieważ wszystkie zachowania seksualne dorosłych ludzi nienastawione na prokreację były uważane za perwersyjne, więc niezależnie od tego, czy seks uprawiało ze sobą dwóch mężczyzn, dwie kobiety, czy kobieta z mężczyzną, jeżeli to miało służyć przyjemności, a nie płodzeniu dzieci, no to było uznawane za akt niegodny, czy wręcz grzeszny. Więc tutaj byliśmy wszyscy w tej samej trochę sytuacji pod tym względem. No a później, później jeszcze zostało to pojęcie medyczne, czy wężej psychiatryczne. No i jesteśmy teraz w tym momencie, kiedy większość krajów zachodnioeuropejskich wprowadza tak zwane Memorandum of Understanding, które nie tyle mówią, że to jest nieetyczne, ale wręcz zakazują terapii konwersyjnych albo reparatywnych, czyli tych, które są skierowane na zmiany orientacji seksualnej, ponieważ wiemy, że jest to po prostu niewykonalne, niemożliwe i to się po prostu nie odbywa. No właśnie, no ale znowu pamiętajmy, jak bardzo te orientacje seksualne, po pierwsze, zależą od tego, jak my się utożsamiamy, a po drugie, że jest tutaj w trakcie życia możemy doświadczyć tyle różnych wymian międzyludzkich, że właściwie, że to tylko pokazuje, jak bardzo płytka czy też wąska jest definicja seksualności w takim kontekście, o którym teraz mówimy. No bo jeżeli myślimy, że seks to jest penetracja, nie? No to w tym momencie tutaj stykamy się jeszcze z takim elementem dyskryminacji chociażby kobiet, które uprawiają ze sobą seks, bo jest często pytanie, w jaki sposób one ten seks uprawiają. Jak są mężczyźni, to jest od razu stereotyp, kto jest dawcą, kto jest biorcą, co jest też pokłosie bardzo seksistowskim i antykobiecym, bo zakładającym, że osoba penetrująca ma więcej władzy, czy bardziej dominuje niż ta osoba, która przyjmuje, i założenie, że właśnie osoba przyjmująca tą penetrację jest osobą bierną, nie? Czyli osoby tak jakby w trakcie seksu ta osoba leżała i nic nie robiła, tylko jakoś właśnie. Więc to jest cała masa takich rzeczy, które jak otwieramy te puszeczki i zaczynamy je właśnie zastanawiać się, jaka za nimi stoi historia, to myślę, że jesteśmy w bardzo fajnych czasach, kiedy to nareszcie zaczynamy widzieć, że ani homofobia, w ogóle te wszystkie izmy nie służą zarówno homoseksualnej grupie, biseksualnej to już w ogóle, ale osobom heteroseksualnym tym bardziej.
Rozmawiałyśmy i w zasadzie od tego wyszłyśmy, zaczynając nasze spotkanie, mówiąc o osamotnieniu, o lęku, przyrównałaś do takiego stanu bycia w takim ciągłym napięciu. Teo pyta, jak radzić sobie z trybem stałej czujności, jak się rozprężyć, kiedy jestem w tym bezpiecznym miejscu, czy bezpiecznym otoczeniu i chcę jakoś siebie zrzucić. ten ciężar tego napięcia, które było w ciągu dnia? Co mogłabyś polecić?
Pytanie, czy jesteśmy jakoś w trakcie studiów przygotowujących nas do pracy z ludźmi. Dlatego to mówię, bo jest dużo bardzo takich narzędzi psychologicznych, które się świetnie sprawdzają tutaj nie tylko przy hiperczujności, ale w pracy z osobami z PTSD, albo w momencie, kiedy jesteśmy w ogóle w jakimś takim dużym stresie związanymi z różnymi okolicznościami. Czyli praca przez oddech, mindfulness. Dla wielu osób to będzie yoga czy ćwiczenia fizyczne. To będzie w jakiś sposób moment na zatrzymanie się i w ogóle poczucie w ciele, bo najczęściej to jest tak, że na tyle to jest stałe uczucie, że ono się staje dla nas normą, że my nawet nie wiemy, że poczucie relaksu albo właśnie takiego rozluźnienia jest wprowadzane w nas poczucie niepokoju i niepewności, bo jest to stan, który jest nam bardziej nieznany niż ten, kiedy jesteśmy w poczuciu ciągłego niebezpieczeństwa, nie? To pokazuje tylko w ogóle to, jak to jest straszne, kiedy to mówię, no bo kiedy doświadczamy, jako na przykład ile mamy empatii dla krzywdzonych dzieci, nie? Kiedy wiemy, że doświadczają przemocy, to przełóżmy to też na grupę LGBT+, która też bardzo często niestety tutaj mamy intersekcjonalność, czyli oprócz tego, że jest się w tej, nazwijmy to, roboczą mniejszością w naszym kraju uznawaną, to jeszcze dochodzą do tego elementy właśnie związane z rodziną pochodzenia, tym, czy mamy w ogóle akceptację też na innych płaszczyznach, nie? Czy jest jakaś przemoc ekonomiczna, bo to jest jakoś związane też z tym, że nasi bliscy na przykład nie wiedzą o tym w ogóle, czym jest orientacja seksualna, padają w naszym domu obraźliwe słowa, my wiemy, że się nie możemy z tego domu wydostać, bo gdzie pójdziemy? Na ulicę? I niestety wiele osób kończy na ulicy, wiele osób kończy spożywając substancje psychoaktywne, najczęściej alkohol, ale to też są oczywiście powszechnie dostępne jakieś narkotyki, to są sytuacje, kiedy ludzie odreagowują seksem, to są sytuacje, kiedy ludzie uciekają z domu i próbują znaleźć szybko w miarę możliwości jakiś azyl, czy w innym kraju, czy w jakimś innym mieście. Czyli mówimy o takim odcięciu od grup wsparcia, odcięciu od korzeni. I tak, jak sobie radzić samemu przez właśnie próby znalezienia takich sposobów na momenty oddechu. Wiem, że to tak brzmi, wiecie, spójrz w lustro i pomyśl, że jest dobrze i będzie dobrze. To jest bardziej oczywiście złożony proces. Ale jeszcze, żeby to nie brzmiało tak w ogóle smutno, to jeszcze chciałam powiedzieć o takim jeszcze jednym kryterium, które dopiero od niedawna jest włączone do teorii właśnie pracy ze stresem mniejszościowym, a mianowicie rezyliencję, teorię rezyliencji, mówiące właśnie o tym, że bardzo często no niestety osoby doświadczające przykrości od najmłodszych lat też uczą się, jak lepiej funkcjonować. Bardzo często to są osoby dużo bardziej wytrzymałe albo właśnie umiejące sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Też do terapeutów ważne informacje, żeby nie wchodzić w takie że wiesz, kat ofiara, społeczeństwo jako kat i osoba jako ofiara, tylko właśnie, żeby oddawać sprawczość.
Rezyliencja, czyli taka odporność, elastyczność psychiczna w ogóle jest przydatną umiejętnością i faktycznie, tak jak słusznie mówisz, osoby, które się zmagają z takimi doświadczeniami są nomen omen zmuszone do uelastycznienia, co nie oznacza, że nie ponoszą pewnych konsekwencji. Natomiast są dwie publikacje popularno-naukowe w języku polskim, wydane niedawno przez wydawnictwo GWP, Siła rezyliencji i chyba po prostu rezyliencja, i są to takie poradniki osobiste, więc zachęcam, jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat, ale wiesz, myślę sobie, że tak, no my też z perspektywy osób dorosłych, dojrzałych, mających ze sobą jakieś doświadczenia, być może które potrafiły znaleźć sobie tę grupę wsparcia, to ten świat wygląda trochę inaczej niż z perspektywy osoby młodej, która na przykład utknęła gdzieś w małym środowisku, w którym panują bardzo silnie stygmatyzujące przekonania dotyczące osób LGBT+, która jakoś nie potrafi podzielić się ze swoimi rówieśnikami, albo wie, że nie może, że nie zostanie to przyjęte, zaakceptowane, jakoś uważnione, i tkwi w takim środowisku, w którym czuje, że tego wsparcia nie ma. W jaki sposób możemy wspierać takie osoby, ale bardziej myślę o tym, gdzie takie osoby mogłyby się w ogóle zwrócić, żeby właśnie nie uciekać z domu, nie regulować napięcia przez korzystanie z substancji psychoaktywnych. Czy są jakieś organizacje, telefony, miejsca, do których takie osoby mogą się zgłosić i porozmawiać o tym napięciu, o tym lęku, z którym się zmagają?
Oprócz takich linii zaufania czy niebieskiej linii, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy, na pewno są organizacje, na pewno mogę tutaj polecić organizację Kampanię Przeciw Homofobii, która jest największą w Polsce organizacją, ale jest cała masa takich, o tyle mniejszych, to co chcę powiedzieć, to to, że one działają regionalnie, to znaczy, że dane województwo, dana miejscowość, to jest bardzo często związane z aktywistami, aktywistkami, którzy w danym rejonie, regionie jakoś robią coś dla społeczności LGBT+. Więc poszukać, kto jest z nas najbliżej. Na pewno do samej kampanii przeciw homofobii można napisać i mamy, zarówno mamy grupę prawną, mamy grupę psychologiczną. Jeszcze do niedawna był taki projekt Razem Bezpieczni, to znaczy można było zgłaszać i prosić o jakieś formy i wsparcia, ale też interwencji kryzysowej w momencie, kiedy nam się coś przytrafiało. Także to jest jakby jeden kierunek. Ja myślę, że osobiście uważam, że ten taki najefektywniejszy kierunek to jest, żeby zacząć budować sobie grupę wsparcia w swoim środowisku, czyli wybadywać osoby, które będą najbardziej nam przychylne, nawet jak na początku wydaje się, bo to jest trochę tak, że jak wszyscy używają, jakby normą jest homofobia w naszej grupie rówieśniczej, to czasami już nawet nie wiadomo, czy nawet sam chłopak homoseksualny nie naśmiewa się z innych gejów, bo uważa, że po prostu tak trzeba, tak wypada. I znam bardzo dużo takich historii młodych osób, które przychodzą i opowiadają z pewnym zawstydzeniem, że kiedyś też należały do największych homofobów, przynajmniej na papierze, ponieważ tak to była forma, strategia ukrywania się po prostu, co też jakby jest całkowicie wytłumaczalne. Jest cała masa ludzi, która właśnie albo nie ujawnia, albo stosuje różnego rodzaju uników, czyli pamiętajmy, że nie wiemy, nie rozmawiamy bardzo często z innymi ludźmi o tym, jak jesteśmy orientacji seksualnej. Zakładamy, że wszyscy są hetero, dopóki nie są. Więc tak właśnie wybadywanie, kto w naszym otoczeniu będzie w razie czego mógł służyć nam pomocą. A z takich czysto ludzkich aktywności, to kiedy widzimy, że ktoś doświadcza przemocy albo psychicznej, albo fizycznej, to musimy reagować. Zachęcam, żeby reagować. Chociażby właśnie szukając pomocy u osób, które są w okolicy, albo dzwonieniem na policję, jak trzeba.
Pojawiły się pytania dotyczące terapii osób LGBT+. Mówiłaś już trochę o terapiach reparacyjnych i o tym, że one nie działają, są nieskuteczne, a wręcz w niektórych krajach oficjalnie zakazane i potępione. Myślę, że to pytanie bardziej dotyczy takiego wsparcia psychoterapeutycznego czy psychologicznego, skierowanego, jakoś uwzględniającego znaczenie identyfikacji ze społecznością LGBT+. I czy znane są Ci dane dotyczące skali samobójstw wśród osób LGBT+, i w ogóle trudności na tle zdrowia psychicznego, z którymi te osoby się zmagają?
Niestety nie znam statystyk, ale to są bardzo wysokie liczby i one co roku są coraz wyższe i to jest w ogóle przerażające. Zapytałaś też, ja nie zdążyłam już odpowiedzieć, zgubiłam się sama w swojej wypowiedzi, ale właśnie zinternalizowana homofobia, czy w ogóle zinternalizowana bifobia czy transfobia, to znaczy, że kiedy sami przed sobą boimy się ujawnić albo wiemy, że nasza orientacja jest nam tak bardzo nie na rękę, że nie potrafimy sobie wyobrazić w ogóle, jak będziemy funkcjonować w tym świecie, jeżeli jakby oficjalnie zaczniemy funkcjonować jako osoby LGBT+. Tak się zastanawiam, z jakiej strony to powiedzieć, bo to jest temat bardzo trudny i bardzo często osoby bliskie po prostu nie wiedzą nawet o cierpieniu, które jest pod ich własnym nosem. Dzieci z własnych koleżanek, kolegów ze szkoły, albo często jesteśmy świadkami takiej przemocy, ale właśnie nie reagujemy albo widzimy, że to po prostu nie przynosi wystarczających skutków. No i konsekwencją jest tak głębokie poczucie beznadziei, bezradności, które doprowadza do odbierania sobie życia. Więc jest to w naszych wszystkich też interesie, żeby jak najlepiej doedukowywać społeczeństwo i kształcić też, bo tu mówię do rozumiem, głównie do studentów, studentek jakoś związanych z psychologią. Czy...
Nie tylko, mamy tutaj szerokie grono odbiorców.
To właśnie myślę, że to jest w naszym interesie, żeby właśnie doedukowywać się w tym zakresie i tworzyć bezpieczne przestrzenie dla osób LGBT+, LGBT friendly. To takie azyle właśnie, ostaje bezpieczeństwa.
Pojawiło się jeszcze pytanie o to, jakie w ogóle trudności w zdrowiu psychicznym dotyczą osób LGBT+, jako na przykład konsekwencji tej stygmatyzacji, czy takiego poczucia osamotnienia. I zastanawiam się jeszcze, jak to się przekłada nie tylko na samo zdrowie psychiczne jako jednostkę chorobową, na którą w konsekwencji może taka osoba cierpieć, ale w ogóle na funkcjonowanie w życiu społecznym, życiu osobistym, życiu uczuciowym, życiu zawodowym. Tych żyć mamy przecież sporo.
No i seksualnym też, nie? Właśnie wszystko, z czym trafia populacja ogólna do psychologów, myślę, że to jest, że tutaj pod tym względem jest wszystko, wymienić można wszystkie te same problemy, tylko bardzo często z trochę większym natężeniem. To znaczy bardzo często osoby LGBT trafiają trochę później na terapię, z dużą dozą też nieufności. Bardzo często trafiają osoby, które były już u innych terapeutów w przeszłości i doświadczali tam niewystarczającego zrozumienia albo właśnie, albo to, takie historie słyszymy dosyć często, że byli terapeuci, którzy właściwie nawet odsyłali ze swojego gabinetu, albo kazali się na przykład pomodlić i jako forma terapii. Są terapeuci, którzy każą się napić butelki wina i wtedy na pewno wszystko nam przejdzie. Albo po prostu taka stara dobra rada, że jak się nareszcie zakochamy we właściwej osobie, to nam te wszystkie fazy życia się zmienią.
To nie jest tak, nie wygląda właściwa terapia. Zaznaczmy to, gdyby ktoś włączył nagle transmisję w niewłaściwym momencie, to tak terapia nie wygląda.
Dziękuję, dokładnie. Jest tak, jak mówisz. Także znowu, patrzeć na to z poziomu właśnie indywidualnego i historii, jaką dana osoba przynosi do gabinetu, plus ta perspektywa szersza, czyli w jakim kontekście dana osoba żyje. Czy żyje raczej w środowisku, które jakby pozwala na pewną otwartość, bo to też jest bardzo fajne z kolei, że ja mam takie doświadczenie pracy terapeutycznej, kiedy osoby są bardzo mile rozczarowane. To znaczy się właściwie okazuje, że tak się przygotowują do tego coming outu, a jak już wszyscy mówią, to właściwie nie ma żadnej reakcji, jakby co to jest otwieranie szampana i gratulowanie, aniżeli jakieś straty przyjaciół i odwracanie się najbliższych osób. Także pod tym względem to jest bardzo takie, że warto czasami zaufać, żeby się mile zaskoczyć, ale warto też wykonać taką pracę, żeby sobie poobserwować naszych bliskich, bliskie i zorientować się, na ile tam rzeczywiście będziemy chciały rozmawiać. No bo to, co jest bolesne w kontekście jeszcze tej hiperczujności, że czasami właśnie wydaje nam się, że jest niebezpieczeństwo tam, gdzie go czasami nie ma. Nie? Że jesteśmy już tak przekonani, że na pewno nie zostaniemy przyjęci całą naszą osobą, że wolimy się ukrywać dla świętego spokoju po prostu. I wtedy sami się pozbawiamy tego wsparcia.
Teo dodaje za raportem kampanii przeciw homofobii, że z ich danych wynika, że 28,4% dorosłych osób LGBT cierpi na zaburzenia depresyjne, kiedy w całym społeczeństwie ta liczebność to około 5%. I myślę sobie, że epizod depresyjny czy depresja nawracająca to może być jakiś wierzchołek góry lodowej tego, co tak naprawdę dzieje się. Karol zadaje pytanie o to, jak budować narrację, myśleć o swojej płciowości w przypadku osób niebinarnych, jeśli już sam język upłciawia.
No tutaj jest w ogóle też taki element, na ile właśnie zaczynamy doświadczać siebie jako osoby niebinarnej i czy to jakoś się manifestuje na zewnątrz i w jaki sposób w ogóle możemy zacząć komunikować to do naszych bliskich, bo właśnie to jest czasami kwestia imienia, zmiany imienia, czasami to jest kwestia jakiegoś właśnie eksperymentowania ze strojem, które jest właśnie takie wprowadzające, właśnie z jednej strony inni mogą się czuć wprowadzani właśnie w jakąś formę, nie wiem, że ktoś nas prowokuje albo że ktoś nas tutaj specjalizuje oficjalnie testuje nasze granice, a dana osoba po prostu siebie wyraża. No, ja tutaj pod tym względem znowu sobie zawsze przypominam swoją pierwszy wyjazd do Londynu i widziałam ludzi poubieranych w całkowicie jakiś taki kolorowy sposób, w tym śmieję się oczywiście, że miałam takie wrażenie, czy tam niektóre osoby idą na zabawę jakoś, że są tak specjalnie przebrane, potem sobie zdałam sprawę, że właściwie dlaczego ludzie nie mogą się ubierać tak jak chcą. No i pod tym względem mam tutaj ogromny jakiś taki zawsze kłopot z tym, że w Polsce trzeba wyglądać jak najnormalniej, żeby w ogóle mieć ten passing, żeby dobrze funkcjonować. Więc jeżeli chodzi o odkrywanie własnej niebinarności, to myślę, że tutaj jest też ten element jakiegoś takiego poszukania, bo bardzo często transpłciowość jest jakoś mylona z niebinarnością. Jest taka potrzeba właśnie, nawet osoby często słyszą od grup transpłciowych, że trzeba się określić, a z drugiej strony jest taka grupa bardziej queerowa, że się nie trzeba określać. Także pod tym względem myślę, że tutaj mamy jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, ale widzę, że to się na szczęście też zmienia ze względu znowu na widoczność osób niebinarnych w różnych przestrzeniach społecznych, które mówią właśnie o tym, że nie da się siebie czasami przeżywać jako jednoznacznie kobiecym, jako jednoznacznie męskim, jednoznacznie żeńskim. Ale jak taka osoba trafia do gabinetu, to znowu to jest bardzo ważne, żeby się zapytać, co to znaczy dla danej osoby, że tutaj nie można za kogoś wymyślić i przeczytać jakiejś jednej teorii niebinarności, niestety. Niestety i stety.
Kubot pyta o to, czy są jakieś badania, czy znasz takie badania o wpływie stresu mniejszościowego, który, jak rozumiem, doświadczają osoby będące członkiem jakiejś mniejszości, w tym przypadku LGBT+, na choroby autoimmunologiczne.
Niestety nie jestem w stanie się wypowiedzieć w tym obszarze, bo w ogóle...
Jasne, a co powiesz o w ogóle stresie mniejszościowym? Jak on się objawia? Czy co to oznacza, ten stres mniejszościowy? Dlaczego dotyczy osób, może dotyczyć osób LGBT+.
Stres mniejszościowy został ukuty z myślą w ogóle o mniejszościach, nie tylko LGBT+, ale też w mniejszościach religijnych czy etnicznych, zakładających, że jest jakaś statystyczna większość w społeczeństwie. Teraz w ogóle te mniejszości się jakby wypadły, ponieważ jak wiemy, w niektórych społeczeństwach to w ogóle nie jest to nie są statystyczne mniejszości, więc to w pewien sposób jest też, znowu daje jakąś takie przekonanie, że jest jakaś dominująca grupa i że ona powinna mieć władzę w związku z tym. To, co jest ważne, to przede wszystkim to, co różni stres mniejszościowy od innych stresów, to, że on jest chroniczny, unikatowy i jakoś szczególnie związany właśnie z doświadczeniami osób należących do tych grup. To znaczy, że właśnie są, że te osoby doświadczają jakiegoś rodzaju przemocy, dyskryminacji czy uprzedzeń ze względu na swoją orientację seksualną, czy tożsamość płciową. No i myślę, że to, co jeszcze jest ważne, to, że to i homofobia, ale też jakby można doświadczać stresu mniejszościowego wskutek takiego czegoś, to się nazywa mikroagresje. Mikroagresje też zostały już teraz jakby podzielone, bo agresja też w języku polskim myślę, że brzmi dosyć tak agresywnie, nie? A bardzo często te oznaki braku akceptacji czy tolerancji wiążą się właśnie z z mikroatakami, z mikrozniewagami i z mikrounieważnieniami, czyli albo kiedy ktoś sobie robi żarty i wtedy jakby fajnie jest się śmiać, że żart jest śmieszny, no ale język był na przykład użyty z wskazaniem na jakąś gorszość jakiejś danej grupy. Ominięcia to jest, kiedy właśnie nie dajemy komuś dojść do głosu, albo specjalnie kogoś nie zapraszamy, albo jakoś robimy jakąś taką dziwną sytuację właśnie milczenia, kiedy ktoś wchodzi do grupy. No i mikrozniewagi to kiedy właśnie tak sobie różne robimy takie żarty w momencie, kiedy ktoś jest i dajemy do zrozumienia, że dana osoba jest niemile widziana w naszym otoczeniu. I to wszystko właśnie wpływa. No, ja tutaj nie mam takiego poczucia, że jest jakaś lista jednoznacznych objawów. Myślę, że tutaj wszystko może się manifestować. Dlatego jeżeli kiedy przychodzi osoba LGBT plus do gabinetu i mówi o swoich objawach, to warto mieć na uwadze, że to mogą być wszystko elementy zarówno tych takich standardowych klinicznych problemów, ale też, też nasilać się to pod wpływem stresu mniejszościowego. I to jest o tyle trudne, że tak jak na przykład, nie wiem, pracujemy z osobą w depresji, która jest w jakimś takim bardzo dla siebie niedobrym związku. No to bardzo często, oczywiście terapeuta nie ma prawa mieć takich opinii, ale w pewnym sensie pracuje na wzmocnieniu jednostki, żeby opuściła miejsce, czy okoliczności, czy zmieniła okoliczności, które powodują występowanie danych objawów. No to w przypadku osób LGBT+, bardzo jest trudno opuścić społeczeństwo, w którym się żyje. Nie? To znaczy, bardzo często słyszę takie historie osób, które pomimo doświadczanych nieprzyjemności, na przykład w dalszym ciągu czują się bardzo odpowiedzialne za swojego rodzica, który jest chory, albo za swoją rodzinę, która funkcjonuje. Czasami też za żonę i dzieci, jeżeli na przykład, albo męża i dzieci, kiedy jesteśmy w związku małżeńskim i funkcjonujemy jako osoba heteroseksualna, mając orientację homoseksualną, albo biseksualną. Także to są takie trudne decyzje i trudne rozważania, w jaki sposób najlepiej pomóc, wiedząc, a zwłaszcza w takich okolicznościach, jakie mamy obecnie w Polsce, czyli właśnie nazywanie ludzi ideologią, jakieś takie właśnie unieważnianie cudzego doświadczenia. Zazwyczaj, od kiedy zresztą zaczęłam współpracę z kampanią przeciw homofobii, zauważam, że kiedy w mediach jakoś padają jakieś takie ataki konkretnie na tą grupę, no to automatycznie rośnie ilość zgłoszeń osób, które pytają się o to, czy są normalne, ja już nie chcę żyć, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób mam żyć, jak tutaj się nie da żyć. I to myślę, że jest oznaka ogromnej rozpaczy i właśnie takiej poczucia niesprawiedliwości, takiej poczucia, na którą nie da się jakoś zareagować poza bezradnością, bo właściwie jak zaczynamy się rzucać, to albo ktoś nam mówi, że jesteśmy właśnie, nie wiem, za bardzo ekspresyjni, albo za bardzo jesteśmy upolitycznieni, albo... No, też zamiast zmienić się w to coś, co może nam przynieść jakąś ulgę, to jest to uznane za akt polityczny, gdzie większość akurat osób, z którymi ja pracuję w gabinecie, bardzo często mówi o takiej potrzebie nieupolityczniania swojego życia prywatnego. Nie? Czyli niechęć do wychodzenia na ulicę, bardzo często niechęć też uczestniczeniu w takich miejscach typu imprezy, spotkania dla danej grupy. Chociażby też ze względu na lęk z tym, że pójście w miejsce, które jest pod tęczową flagą, automatycznie autuje takie osoby.
Faktycznie cenne jest też to, co zauważyłaś, że gdzieś po takich sytuacjach, jakie miały i mają miejsce u nas w kraju, faktycznie te osoby LGBT+, częściej szukają wsparcia w radzeniu sobie z tym, co przeżywają, i to jest cenna informacja, że też to wsparcie można uzyskać, ale zastanawiam się, z czym najczęściej pojawiają się osoby LGBT+, w gabinetach, szukając wsparcia i pomocy.
Bardzo często jest to jednak, najczęściej chyba jednak obniżony nastrój, czyli właśnie poczucie jakiegoś rodzaju nieradzenia sobie z rzeczywistością, czyli niechęć do wstawania w ogóle z łóżka i funkcjonowania. To się potem może oczywiście manifestować tym, że nie ma, że się traci pracę, że się nie ma pieniędzy, więc tych problemów jakby one się jakoś tak nawarstwiają. No problemy, zaburzenia lękowe, czyli doświadczanie ataków paniki, momentów, w których nie jesteśmy w stanie w ogóle oddychać, albo w ogóle wyjść na ulicę. Znam osoby, które nie wychodzą w ogóle po zmroku, albo w ogóle nie chodzą na niektóre miejsca, powiedzą, że to się jakoś wiąże z ryzykiem. Jest cała masa problemów relacyjnych, które się wiążą właśnie z chęcią, a niemożnością znalezienia partnera czy partnerki. Nie wiedzą, gdzie szukać. Ale też proszę zobaczyć na konsekwencje, jak już się z kimś zwiążemy albo będziemy z kimś uprawiać seks i ktoś się dowie, to też nas wyautuje, więc to wtórnie wraca do tego, czy możemy o tym mówić naszym bliskim, czy wracając z weekendu z przyjaciółmi w pracy możemy opowiadać, kim są nasi, czy możemy pokazać zdjęcia naszych przyjaciół, czy naszych chłopaka, czy dziewczyny. czy możemy właśnie, żeby to nie było uznane za obnoszenie się z własną heteroseksualnością, kiedy to obnoszenie się z heteroseksualnością jest uznane za jakieś całkowicie takie jak zwyczajowe, czy właśnie nie chcę użyć słowa normalne wręcz. Także, no i objawy nozji. Ja jestem też z wykształcenia seksuolożką, więc często do mnie trafiają osoby, które jednak mają, manifestują się te problemy związane z orientacją seksualną poprzez właśnie seksualność, czyli na przykład pochwica i dyspareunia u kobiet związana właśnie z lękiem przed zbliżeniem się czegokolwiek w okolice genitaliów, czy problemy z erekcją. Jeszcze jest taka rzecz, która jest, myślę, dosyć nietypowa w ogóle w seksuologii, a coraz częściej się mówi o anodyspareunii, czyli problemach bólowych związanych z anusem. Mowa tutaj oczywiście głównie o mężczyznach mających seks z mężczyznami, kiedy upragniona i najbardziej ulubiona aktywność seksualna dla niektórych osób staje się niemożliwa do wykonania ze względu właśnie na uwewnętrznione poczucie jakiejś gorszości takiego seksu w porównaniu z tym heteroseksualnym. Także, no i oczywiście problem z używaniem substancji psychoaktywnych, kiedy ktoś czuje, że za dużo imprezuje, albo za mocno imprezuje, albo podczas tych imprez wymykają się sprawy spod kontroli, uciekanie w zachowania seksualne, albo w zachowania takie ryzykowne. Słyszałam wiele historii o ludziach, którzy właśnie doświadczają przemocy, gdyż potwierdzają, mają trochę samo spełniające się proroctwo, że zawsze jak wyjdą z domu, to ktoś im zrobi krzywdę. No kiedy właśnie już na naszym włosku wisi zdrowie i życie, no to jest sytuacja, w której musimy się tym bardziej zaopiekować. No osoby zarówno młodsze, jak i starsze używają na przykład cięcia się do redukcji swojego bólu psychologicznego. Także też warto się czasami o to zapytać, w jaki sposób osoba sobie radzi ze stresem, bo nawet siłownia może być ryzykownym zachowaniem, jeżeli po prostu jesteśmy cały czas w kulcie ciała i albo problemy z odżywianiem.
Wiesz co, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, chociaż mam takie poczucie, widzimy się po raz pierwszy, że mogłybyśmy gadać i nie kończyć, ale pojawiło się jeszcze pytanie kilkukrotnie, dlatego je zadam i myślę sobie, że to nie jest pytanie zero-jedynkowe, ale przytoczę je w formie takiej, jakiej ono zostało zadane. Czy jest w ogóle sens, żeby próbować rozmawiać z osobami, które są wrogo nastawione do osób LGBT+. Czy jest sens?
Ja czuję, że jest sens. Musimy liczyć siły na zamiary. Ja oczywiście też współpracuję z organizacjami pozarządowymi i wiem, jak bardzo to jest obciążające i jak wiele znam osób wypalonych zawodowo czy psychicznie poprzez taką ciągłą walkę. Więc jak czujemy, że walcząc z tymi opresorami i tak staniemy ostatecznie się pokonanymi, to czasami są takie walki, które nie są warte świeczki. Niemniej jednak ja takie dyskusje, bo nie mówię o tym, że wyjdziemy na ringi i kto wygra silniejszy, tylko bardziej intelektualnych jakichś takich dysputach, że naprawdę jest to jak sadzenie drzew. To znaczy, że bardzo często musimy zasadzić w kimś taką właśnie nowy sposób myślenia, zainspirować kogoś, że w ogóle można myśleć inaczej i czekać, aż to z tego ziarenka coś wyrośnie i bardzo często możemy się mile zaskoczyć. Widziałam i słyszałam takie historie, które są super właśnie pod tym względem, że właśnie ktoś kiedyś był wielkim tutaj homofobem, a po kilku latach pierwszy staje i mówi: zostaw mojego przyjaciela czy przyjaciółkę, nie będziesz tutaj krzywdy robił osoby, która jest od ciebie słabsza, albo która po prostu nie potrzebuje tutaj dzisiaj sobie psuć wieczoru twoimi opowieściami o nienawiści.
Myślę, że już lada moment będzie można także podesłać ten materiał jako taką formę zapoznania się z rzetelną wiedzą, którą Agato przedstawiłaś mi i naszym słuchaczom. To jest ważna rola sojuszników i sojuszniczek, żeby sadzili drzewa. Ja się z tym zgadzam, że należy te drzewa tolerancji i drzewa inspiracji, świadomości i wiedzy sadzić i czekać, aż one wzrosną i chcę wierzyć i głęboko wierzyć, wierzę, że wzrosną. Bardzo dziękuję za udział. Moim z Państwa gościem była dr Agata Lewe. Bardzo dziękuję naszej ekspertce za to podzielenie się, za wiedzę, za obecność i za uważną życzliwość, którą okazała. Dziękuję także Państwu za to, że byliście, za to, że zostaliście z nami do końca, za wszystkie pytania, które zadaliście. Ja przypomnę, że ten materiał będzie dostępny na kanale YouTube Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, ale także zapisy w postaci podcastu na Spotify, SoundCloud. Zachęcam do zapoznania i do udostępniania, słania w świat jak liście z tych zasadzonych drzew tego materiału. Śledźcie Państwo także kolejne wydarzenia Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na stronie www.swps.pl/strefa-psyche. Agato, bardzo dziękuję Ci za udział.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.